takim tematem, tytułem dzisiejszego zwiastowania jest werset: a myśmy się spodziewali. A myśmy się spodziewali. I może niektórzy z was już wiedzą, skąd zaczerpnąłem ten werset, z jakiego fragmentu pisma i czego dotyczy. Tak, to jest ciąg dalszy naszego zwiastowania na temat zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Mamy dzisiaj wspaniały świąteczny dzień i temat zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, no wart jest tego, by przecież o nim mówić non-stop i nieustannie, ale dzisiaj to już szczególnie. Dlatego kiedy Bóg położył mi na sercu właśnie ten fragment pisma i ten werset, wiedziałem, że to jest na dzień dzisiejszy. A myśmy się spodziewali. Będę czytał z Ewangelii według Łukasza, 24 rozdziału od 13 wersetu. Będę czytał z nowego przekładu Biblii Gdańskiej. I oto dwaj z nich w tym samym dniu szli do miasteczka oddalonego o 60 stadionów od Jerozolimy, które zwano Emaus. Ci także rozmawiali ze sobą o tych wszystkich sprawach, które się stały. A w czasie ich rozmowy oraz dociekań wydarzyło się, że sam Jezus się zbliżył oraz szedł razem z nimi. Ale ich oczy były trzymane, by go nie rozpoznali. Także powiedział do nich: jakie to słowa, które idąc rozważacie między sobą? Zaś odpowiadając jeden imieniem Kleofas, rzekł do niego: ty jedyny jesteś przybyszem w pobliżu Jerozolimy, a nie wiesz o tych sprawach, które się w tych dniach w niej dokonały? Więc im powiedział: jakich? A oni mu powiedzieli: tych odnośnie Jezusa Nazarejczyka, który był mężem, prorokiem, mocnym w dziele i słowie przed Bogiem oraz przed całym ludem, lecz także o tym, jak go przedniejsi kapłani i nasi przełożeni wydali na wyrok śmierci, więc go ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że on jest tym, co ma wykupić Izraela. Lecz właśnie razem z tymi wszystkimi sprawami dziś mija ten trzeci dzień, od którego to się stało. Ale zdumiały nas pewne niewiasty z naszych, które były wcześniej przy grobie. A kiedy nie znalazły ciała, przyszły mówiąc, że zobaczyły wizję aniołów, którzy powiadają, że on żyje. Więc niektórzy z naszych chodzili do grobowca i tak znaleźli, jak powiedziały niewiasty, ale jego nie zobaczyli. A on do nich rzekł: o nierozsądni oraz powolni sercom, by wierzyć dzięki tym wszystkim sprawom, które zapowiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie miał tego wycierpieć oraz wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza oraz od wszystkich proroków, wytłumaczył im we wszystkich pismach odnośnie jego samego. Zbliżyli się też do miasteczka, gdzie szli, a on utrzymywał, że idzie dalej. Zatem go przymusili, mówiąc: zostań z nami, bo jest już ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Więc wszedł, by z nimi zostać. Także się wydarzyło, kiedy on położył się z nimi u stołu, że wziął chleb, uwielbił Boga, a gdy połamał, podał im. Zostały też otwarte ich oczy, więc go poznali, lecz on został ukryty od nich z dala. Mówili też między sobą: czyż nasze serce nie było w nas płonące, kiedy nam mówił w drodze i gdy nam pisma otwierał? I o tej samej godzinie wstali, wrócili do Jerozolimy oraz znaleźli zebranych 11 i tych innych z nimi, co mówili, że istotnie Pan się podniósł oraz ukazał się Szymonowi. A oni opowiedzieli, co się wydarzyło w drodze oraz jak go poznali po łamaniu chleba. Historia jedna z tych znanych od dzieciństwa każdemu z nas. Historia mnie się kojarzy z jakimś tam kościelnym czytaniem, nie wiem, czy w pierwszy, czy drugi świąteczny dzień, dość tradycyjnie. I pamiętam dobrze moje reakcje na te słowa. Pamiętam, z czym wtedy w duchu się zmagałem. Zawsze była we mnie taka pełna, jakie były nawet oburzenia, krytyka tych dwóch uczniów Jezusa Chrystusa. Jak oni mogli go nie rozpoznać? No dosłownie gdzieś tam w myślach ich głupcami nazywałem. Idą z Jezusem razem ci, którzy go znali, przecież wcześniej z nim rozmawiali, wcześniej go słuchali. I tutaj idą razem i oni go nie rozpoznają. No co za zaślepienie, co za jakaś taka jakaś przypadłość nagłej głupoty. Kto to widział, nie rozpozna Jezusa. Zawsze było we mnie jakieś przekonanie, że ja to bym go na pewno rozpoznał. Że ja nie miałbym wątpliwości co do tego, że ten, który tu ze mną idzie, to jest sam Jezus. Ja to pamiętam jeszcze z dzieciństwa, czy z młodzieńczej lat, kiedy dość często i ochoczo chadzałem do kościoła, jakby się byłem długie lata i ministrantem i wychowywany w bardzo pobożnej katolickiej rodzinie, traktowaliśmy kościół i święta kościelne w sposób bardzo, bardzo poważny. A więc te historie docierały do mnie od dzieciństwa i nigdy nie stanowiły dla mnie jakiejś nowym, jakichś nagłych objawień. Natomiast to, jak ja wówczas reagowałem na te słowa, a jak reaguję teraz, to zdumiewa mnie nieustannie. Jak oni mogli nie rozpoznać Jezusa? Zastanawiałem się w ogóle, dlaczego oni uciekli z Jerozolimy. Ja zawsze byłem dość taki ciekawski z natury. Jak się coś gdzieś działo, jak gdzieś jakieś wydarzenia, to chciałem być jak najbliżej albo w centrum tego wszystkiego. I myślę, że gdyby dotarły, tak wtedy myślałem, do mnie wieści o tym, że ten Jezus, którego przecież znałem, którego słuchałem, z którym przebywałem, podobno jednak żyje, że go nie ma w grobie, że niewiasty, które tam były, miały widzenie aniołów i ci aniołowie powiedzieli, że on zmartwychwstał, że on żyje, to ja bym raczej z tej Jerozolimy chyba nie odszedł, a zrobił wszystko, żeby być tam i jakoś to sprawdzić, jakoś to jakoś się do tego ustosunkować, a nie po prostu wzruszyć ramionami i iść sobie te 60 stadiów od Jerozolimy. Tutaj mamy 60 stadionów, inną nazwę. Jedna stadia, czy jeden stadion, to około 190 metrów. A więc cała ta odległość z Jerozolimy do Emaus, to gdzieś w granicach 11 kilometrów z jakimś tam małym hakiem. Dla dobrego turysty piechura około 2 godzin chyba marszu. A więc to było dość takie, marsz z pewną determinacją. Zostawiłem te wydarzenia, które tam, to co słyszałem, to co tam się podobno dzieje jeszcze i będzie działo i odchodzę, zdumiewając się, że nie wypełniło się to, co myślałem, że wypełnić się powinno. No bo słowa, a myśmy się spodziewali, pokazują nam w tym przypadku bardzo też wyraźnie, że nasze wyobrażenia, nasze własne upodobania, w sensie jak my uważamy, że coś powinno być załatwione, rozwiązane, tak często odciągają nas z dala od tych wydarzeń, które są najważniejsze, które są zbawienne nawet dla nas. Bo ja sobie wyobrażałem, że to powinno być tak i tak. A skoro to nie jest tak i tak, jak ja sobie to wyobrażałem, no biorę nogi za pas i idę w moje 60 stadiów jak najdalej od Jerozolimy. Często w życiu robiłem i tak często w życiu wielu z nas robi. Jeżeli nie wyszło po mojemu, to no to widocznie już się nic zrobić nie ma. Może tymi uczniami kierował strach. Wiedzieli, że terror prześladowań dopiero jakby się nasila, dopiero się zaczęło. Zaczęło się od Jezusa ukrzyżowanego. Uczniowie już są w strachu i przerażeni, co będzie dalej i co faryzeusze jeszcze wymyślą, jak Rzymianie na to zareagują wszystko. A tu tymczasem jeszcze się okazuje, że i grób jest pusty, że tego ciała nie ma. Coś to wszystko nie za bardzo pachnie jakimś bezpieczeństwem, pokojem. Może lepiej stamtąd się zabrać. A może po prostu niewiara? Tak mówię po prostu, ale niewiara jest przypadłością, która czyni straszliwe spustoszenie w naszym życiu. Bo przecież to w ogóle niemożliwe, żeby on zmartwychwstał. I co z tego, że niektórzy tak twierdzą? I co z tego, że gdzieś tam w pismach na ten temat coś nie coś było pisane? Co z tego, że niewiasty, nasze porządne, bogobojne niewiasty, które przecież znamy, były tam, widziały i usłyszały od aniołów, że Jezus żyje. Co z tego, jak to jest po prostu niemożliwe? Jak to się stało, że oni nie rozpoznali Jezusa? Jak to się stało, że idąc z Nim nie byli Go w stanie rozpoznać? Rano czytałem wam tutaj wersety z Ewangelii Jana. Wrócę jeszcze do tego fragmentu z 20 rozdziału Ewangelii Jana, kiedy Maria Magdalena zobaczyła pusty grób i potem się oglądnęła i zobaczyła jakąś postać ze sobą. I czytamy, że zaś ona, uważając, że jest ogrodnikiem, mówi mu: Panie, jeśli Ty go zabrałeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, ja go wezmę. Mówi jej Jezus: Mario. A ona, zostawszy odmienioną, mówi mu: Rabuni. A ona, zostawszy odmieniona. W tej Nowej Biblii Gdańskiej są pięknie też skomponowane tutaj odnośniki, które mówią o wielorakim znaczeniu niektórych słów tłumaczonych na język polski. I to, co tutaj czytamy jako zostawszy odmienioną, może być przetłumaczone również jako zawróconą, nawróconą, oddaną z powrotem lub zmienioną. Zawróconą, nawróconą, oddaną z powrotem lub zmienioną. Żeby Maria Magdalena, która bardzo, bardzo dobrze znała przecież Jezusa, go rozpoznała, musiała po prostu się nawrócić. Po prostu musiała zostać odmienioną, tak jak tutaj pięknie to przetłumaczono. Nawrócenie to przecież upamiętanie. Nawrócenie to przecież całkowita zmiana sposobu myślenia. To odwrócenie się od tego wszystkiego, co do tej pory mnie fascynowało, co mnie prowadziło, co było moją wartością. Nawrócenie to prawdziwa skrucha. I żeby rozpoznać Jezusa Chrystusa, uwielbionego już, Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał, nawrócenie jest dla mnie niezbędnym warunkiem. Pastor Kulec mówił kiedyś, że Biblia jest napisana dla osób na nowo narodzonych. Że Biblia jest napisana dla tych, którzy narodzili się na nowo. I rzeczywiście wielu podchodzi do tego słowa w sposób naukowy, rozbiera go na czynniki pierwsze, analizuje, wypisuje sprzeczności, niesprzeczności, błędy, jakieś tam czasowe czy historyczne, zdawałoby się, niedokładności. Choć potem z czasem i tak się okazuje, że to autorzy Biblii mieli rację, a nie współcześni supermądrzy naukowcy, ale to już jest temat na inne kazanie. Żeby rozpoznać prawdziwie, kim jest zmartwychwstały Chrystus, potrzebujemy się prawdziwie nawrócić. Ale wróćmy do naszego bardzo ciekawego fragmentu pisma. Bardzo ciekawe, prawda, ta droga do Emaus, ta ich najpierw rozmowa między sobą i rozważanie wszystkich za, przeciw, co to się stało i dlaczego się stało i po co się stało i tak dalej, i co dalej będzie i czy będzie. I potem Jezus w tej rozmowie, który wykłada im pisma, wspólna wieczerza, łamanie chleba i czytamy, a oni opowiedzieli, co się wydarzyło w drodze oraz jak go poznali przy łamaniu chleba. Jak go poznali przy łamaniu chleba. I tutaj zadałem sobie pytanie i bardzo prosiłem Ducha Świętego, by mi pomógł odpowiedzieć na to pytanie. W jaki sposób łamanie chleba było dla nich kluczem do poznania Jezusa, do rozpoznania, kim jest naprawdę ten człowiek, który towarzyszył im w drodze, który zasiadł z nimi do posiłku. W jaki sposób samo łamanie chleba pozwoliło im wejrzeć w tą cudowną głębię i rozpoznać, kim jest naprawdę Jezus Chrystus. Przecież nie było ich wieczerniku podczas ostatniej wieczerzy. Ta dwójka uczniów nie była zaliczana do tych ścisłego grona apostołów. Jeden na imię miał Kleofas, o takim apostole nie czytaliśmy. A więc najwyżej o tym łamaniu chleba mogli słyszeć z opowiadań innych uczniów, jak podczas ostatniej wieczerzy Jezus łamał chleb i błogosławił i podawał dalej. Czy ta wiadomość, że on coś takiego robił, mogła być wystarczająca, by rozpoznać go właśnie tam w Emaus, u nich w domu? Może byli obecni wtedy, kiedy Jezus dokonał cudów rozmnożenia chleba i ryb, kiedy karmił całe tysiące słuchaczy, kiedy brał chleb, łamał, błogosławił. I to wydarzenie przypomniało im, że to tak właśnie zachowuje się, tak postępuje sam Jezus. I przez to go rozpoznali. Może nieraz spożywali posiłek z Jezusem, będąc jego uczniami, bo przecież tak to w praktyce też wyglądało, że uczniowie chodzili wszędzie za swoim nauczycielem. Nie przychodzili tylko do szkoły od czasu do czasu, ale byli wszędzie, gdzie on był i spali tam, gdzie on spał, i jedli tam, gdzie on jadł. I może widzieli, że on zawsze dziękuje Bogu Ojcu za chleb, który otrzymali, który mają do spożycia. Dziękuję za każdą rybę, za każdy posiłek, który mogą spożyć. Ale z tego, co wiemy, co obserwujemy też, to, co czytamy, to Żydzi zawsze tak postępowali. Gospodarz domu, głowa rodziny, ten, który przewodniczył przy posiłku, przy stole, zawsze brał do ręki chleb i dziękował Bogu za urodzaj, za ziemię, która wydała ten plon, wydała zboże, z którego mogła być zrobiona mąka i z tej mąki upieczony ten chleb. A więc dziękczynienie i dziękowanie Bogu za posiłek nie jest czymś dziwnym. To jest może coś dziwnego w naszej polskiej kulturze. Ale na przykład w Stanach, gdzie bywaliśmy w różnych domach i jadaliśmy różnych, podziękowanie Bogu za posiłek jest czymś tak naturalnym, tak prostym. Nawet jak siądziesz w restauracji i zobaczysz rodzinę, której podano posiłek, wszyscy spuszczają głowę, biorą się za ręce. Jest to no, niemal wpisane w ich geny. To o nas się mówi, że już nawet za chleb Bogu nie dziękujemy. I w kontekście tych różnych łamań, tych różnych spotkań z Jezusem łamiącym chleb, ciągle nie wiedziałem, dlaczego tutaj czytamy tak wyraźnie, że rozpoznali go po łamaniu chleba. I wtedy Bóg przypomniał mi wieczerzę, naszą dzisiejszą poranną wieczerzę, kiedy łamaliśmy chleb, kiedy dzieliliśmy się chlebem, kiedy podawaliśmy sobie kielich z sokiem z winnej latorośli i kiedy przez całe nabożeństwo wspominaliśmy i śmierć, i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I zrozumiałem, że kluczem do poznania Jezusa, do rozpoznania, kim jest naprawdę Jezus, jest wspominanie Jego męki na Golgocie i wspominanie Jego zmartwychwstania. Że ta cudowna wieczerza, którą też nazywamy przecież pamiątką, jest dla nas cudownym darem od Boga, by każdy, kto podejdzie do tego stołu, kto weźmie udział w tym łamaniu, w tym dzieleniu się, słysząc jednocześnie o tym, co wydarzyło się na Golgocie i o tym, że 3 dni później grób był pusty, że Jezus zmartwychwstał. By każdy, kto uczestniczy w tym cudownym wydarzeniu, rozpoznał, kim jest naprawdę Jezus Chrystus. Oczywiście pastor Jurek już zdążył przeczytać wersety, które ja przygotowałem na dzisiaj, więc tylko część z tych wersetów przypomnę. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, od 22 tylko wersetu. Gdy więc kiedy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają życiowej mądrości, my ogłaszamy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów pewnie obrazę, zaś dla Greków głupotę, ale dla samych powołanych, zarówno Żydów, jak i Greków, Chrystusa przejaw mocy, mocy Boga oraz mądrości Boga. Jak bardzo chcieli naukowo rozpoznać, jak bardzo chcieli rozpoznać na zasadzie różnego rodzaju analizy, mądrej, rozsądnej analizy ciągu wydarzeń, które nastąpiły w tych dniach. Ale tak naprawdę błogosławieństwem jest głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego. Tak naprawdę błogosławieństwem dla każdego z nas jest głoszenie o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Łamanie chlebem może pozostać tylko łamaniem, samym łamaniem chleba. O, dzielę się bułkami, chlebusiami. Czy to robię w bardziej czy mniej uroczystej formie, czy to robię w kościele, czy to robię w domu. Może pozostać to niczym więcej, jak tylko dzieleniem się chleba. Ale jeżeli przy tym wspominamy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to przemienia się to w wieczerze, inaczej zwaną pamiątkę, w czas, kiedy spływają na nas szczególne błogosławieństwa. I teraz już widzicie, że wszelkie te dysputy na temat, czy ten chleb w czasie wieczerzy, czy komunii, również słowa komunia używa się w kościołach protestanckich, że ten chleb nie jest przemieniany w rzeczywiste ciało Chrystusowe, że wino nie jest przemieniane w rzeczywistą jego krew. To jest ciągle pamiątka. Jezus sam mówił, to czyńcie na moją pamiątkę. To czyńcie na moją pamiątkę. Ale kiedy my to czynimy, wspominając wydarzenia z Golgoty, wydarzenia z trzeciego dnia, z tej niedzieli wspaniałej, niedzieli, która nastąpiła po strasznym, ciemnym dniu, kiedy Jezus leżał w grobie, kiedy to połączymy razem, nagle zobaczymy prawdziwą wartość wieczerzy, prawdziwą wartość pamiątki. Czego ja się spodziewałem, kiedy przyszedłem do Jezusa? Dobrze jest tutaj krytykować. Oni się spodziewali, że oni myśleli, że Jezus wyzwoli Izrael, że Jezus, tak jak czytaliśmy, będzie wybawicielem dla Izraela, a tymczasem już trzeci dzień, jak leży w grobie. A myśmy się spodziewali. Ale kiedy to czytałem, pierwsze musiałem zadać sobie pytanie, czego ja się spodziewałem, kiedy przyszedłem do Jezusa. A przychodziłem do Niego, no muszę powiedzieć, jakby na dwa razy. Kiedy odszedłem od Boga całkiem, kiedy unurzałem się po uszy w grzechu i zacząłem wieść życie całkowicie bezbożne i całkowicie świeckie, nie licząc się z Bogiem, nie zważając na Boga, nie mając w sercu ani nawet krztyny jakiejś Bożej bojaźni. I kiedy to życie zaczęło się walić i zaczęły się problemy, kiedy zaczęły się pojawiać oskarżenia w moim sercu, że to jest nie tak, i to jest nie tak, i tego się nie powinno robić, i to jest niewłaściwe. Kiedy, tak jak tutaj Dario nam mówił, młodzi chrześcijanie zwracali mi uwagę na niewłaściwość niektórych rzeczy. Spodobało mi się to, jak oni mówili o wolności w Jezusie Chrystusie. I to, jak mówili o przebaczeniu, o tym, że Jezus nie ma względu na osobę, że każdemu przebacza, że wszystko przebacza. Że... Ja widziałem, że oni z tego przebaczenia korzystali radośnie, bo chodzili tacy promienni, tacy zawsze pełni dobrych myśli, dobrych nadziei, tacy jakby urodzeni optymiści do kwadratu, a mnie coraz bardziej wszystko przygnębiało. Zamartwiałem się i zasmucony ciągle chodziłem. I to, co kochałem, to, co robiłem na co dzień, oni nazywali grzechem, a mnie to się ciągle jeszcze bardzo podobało. Wiecie, że tak jak rozważałem teraz ostatnio, to moje zainteresowanie się Jezusem właśnie ograniczyło się do tego, by On uwolnił mnie od grzechu, by on zabrał to moje poczucie winy, że to, co robię, jest złe, ale wcale nie miałem zamiaru w jakiś sposób rozstawać się z tym wszystkim. Wiecie, to alkoholizm, nikotynizm, wszelkiego rodzaju uzależnienia, ja nazywałem po prostu, to są używki, że każdy człowiek musi mieć jakąś tam sumę swoich nałogów, prawda, jak nie ma jednego, to drugie, a to takie używki i nic więcej. I tak to się też często praktycznie mówi, a takie używki i nic więcej. Cudzołóstwo nazywane pięknie wolną miłością, prawda. I wolność jest piękna, i miłość jest piękna, a więc wolna miłość to już takie piękno do kwadratu. A więc co tu mi ktoś będzie mówił o jakimś cudzołóstwie, gdy to wszystko takie fajne. A to, że czuję w sercu, że coś nie tak, to pomyślałem, jak przyjdę do Jezusa i uwierzę, że On mi przebacza każdy grzech, że On zawsze jest gotów przebaczyć, odpuścić, nie wspomni nigdy już więcej o tych grzechach. Zapomni o nich, wymarzy, obmyje swoją świętą krwią. Wszystkie te rzeczy mnie zachwycały, bo ja w ten sposób mogłem zawsze być usprawiedliwiony, a z drugiej strony miałem jakby tak przekonanie, że będę sobie dalej czynił to, co czynię, tylko że już teraz pod skrzydłami Jezusa. Teraz już mi nikt nie powie, ty grzeszniku, bo Jezus umarł za moje grzechy. Nikt mi nie powie, ty cudzołożniku, bo Jezus w ogóle moich win nie wspomina. Już nie mówiąc o alkoholu czy papierosach, a cóż to za zwyczajne używki. A więc chciałem robić, przyszedłem do Jezusa, chciałem robić to, co robię, tylko robić bezkarnie. Uczniowie idący do Emaus, mówili, a myśmy się spodziewali, że On jest tym, co ma wykupić Izrael. No, mieli pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o robienie tego czy tamtego. Musieli mieć zgodę na to czy na tamto. Władze okupacyjne były okrutne, nie mówiąc już o opłaceniu podatków i tego typu uciążliwościach. Ale ta wolność, która im się marzyła, to była w ich wyobraźni trochę wolność rodem jakby, no, współcześnie można powiedzieć, z jakiegoś kiepskiego westernu, prawda? Przyjeżdża ten wspaniały bohater na pięknym koniu, prawda? Jedną kulą ze sztucera zabija czterech czarnych typów, prawda? I wprowadza wolność, sprawiedliwość, prawda? Pokój już na całej tej krainie i wszystkie zmartwienia znikają. Happy end, prawda? Przy pięknej muzyczce i przy zachodzie słońca odjeżdża gdzieś dalej, gdzie indziej czynić swoją sprawiedliwość. Zapanowała piękna wolność. Już nic nie grozi. I oni, i ja, myśleliśmy o takiej samej wolności. Chyba tego samego mniej więcej spodziewaliśmy się. Ale kiedy oni zobaczyli Golgotę, kiedy zobaczyli, co się wydarzyło na Golgocie, kiedy ja w tym moim pierwszym przyjściu do Pana Jezusa zobaczyłem Golgotę i okrucieństwo męki, przez którą musiał przejść Jezus Chrystus. Uciekłem. Ja uciekłem z powrotem. Skorzystałem z tylu cudownych rzeczy, tak jak i oni byli świadkami i uzdrowień, i wskrzeszeń zmartwych. Byli świadkami cudownego rozmnożenia posiłków, uzdrowień wielu, wielu, prawda, ślepych, trędowatych. Ja też wtedy trafiłem na oddział wewnętrzny szpitala na Galla w Krakowie, gdzie pęknięte wrzody żołądka, no, były w takim stanie, że właściwie to bali się mnie karetką przewieźć z Limanowej do Krakowa, a ja przyjechałem autobusem i to nie tego dnia, dopiero następnego. Po czym tego następnego dnia, zamiast zgłosić się natychmiast do szpitala, takie na miałem wielkimi literami wypisane i popodkreślane jakieś łacińskie straszne wyroki, to jeszcze poszedłem na spotkanie modlitewne wspólnoty Charyzma. Tam pomodlili się o mnie, tam coś mi się tak trochę słabo zrobiło, siadłem sobie na takiej ławka, pamiętam, taka jak na salach gimnastycznych w końcu, ale już stamtąd wyszedłem sobie elegancko. Na drugi dzień dziarsko idąc do szpitala z pękniętymi wrzodami żołądka wstąpiłem na Królewskiej do baru i zjadłem podwójną porcję bigosu, bo byłem strasznie głodny. W szpitalu długo zdumiewali się nad moim stanem. Przyjęli mnie, bo pewne objawy wskazywały, że tam perforacja i krwawienie było, ale dopiero gastroskopia wykazała, że rzeczywiście było, tylko że już nie ma i że właściwie to jestem takim ciekawym dość przypadkiem. Położyli mnie na łóżku, taka była sala, gdzie sam byłem. Akurat wyjątkowo była pusta sala, ona była zwykle damska, ale ponieważ nikogo nie było, a brakowało na męskich, więc tam położyli, kazali mi sobie wybrać łóżko. Wybrałem sobie takie fajne łóżko pod oknem, taki ładny widok tam. I ten trzeciego dnia taki młody stażysta, który mnie tam badał, spisywał ankiety, robił historię choroby i historię mojego życia. Mówią, no chyba przełamaliśmy tą złą paszczę tego łóżka. Ja mówię, jaka to zła paszcza tego łóżka? A mówi, no zanim pan przyszedł, to przez kolejne 3 noce 3 osoby umarły na tym łóżku. Wiecie, ja wiedziałem, że Bóg mnie uzdrowił. Ja wiedziałem, że Bóg mnie uratował. Ja wiedziałem, napisałem wtedy świadectwo, nie wiem, Boguś pamiętasz może do pisma Maranata, napisałem świadectwo pod tytułem W czasy z Jezusem. No czułem się tam w tym szpitalu dokładnie jak na wczasach. Ale kiedy stamtąd wyszedłem, kiedy trzeba było spojrzeć na Golgotę i przyjąć do serca cenę, jaką Chrystus zapłacił za tą moją wolność, za to moje uzdrowienie, uciekłem. I wcale nie dziwię się tym uczniom, że opuścili Jerozolimę i mimo tych zapowiedzi cudownych rzeczy, mimo tego, że już widzieli wiele cudów, jednak woleli oddalić się, by nie patrzeć w stronę Golgoty. By nie patrzeć w stronę Golgoty. Spojrzenie na Golgotę może wystraszyć niejednego. Nieraz zwiastując Ewangelię, obiecujemy piękne życie, wolność, rozwiązanie wszystkich kłopotów. Nieraz obiecujemy i bogactwo, i samotnym żony, mężów. Sierotom obiecujemy, że znajdą rodziców i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest piękne, to wszystko jest prawdziwe, to wszystko nie jest żadnym jakąś psychomanipulacją czy socjotechniką. To wszystko jest oparte na Bożym Słowie i na tym, co Jezus czyni, co czynił. On wczoraj, dziś i na wieki taki sam i mamy prawo tak mówić. Ale kiedy wskazujemy na Golgotę, na to cierpienie, wtedy wielu robi w tył zwrot. I mówi, ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego. To, że tak dzielnie oglądaliście w piątek film Pasja, jest dla mnie bardzo ważne. Ja pamiętam, kiedy ten film wszedł do polskich kin, jak w wielu środowiskach słyszałem głosy oburzenia. Jak wielu opowiadało z tych, którzy się mienią chrześcijanami, że musieli wyjść to zaraz na początku filmu, bo to nie do wytrzymania, bo tego się nie da oglądać, bo o tym się nie da słuchać. I pamiętam, jak byliśmy z braćmi z Zamkowej na projekcji w Kijów. I pamiętam nie tylko to, że wytrwaliśmy do końca, ale w jakim nastawieniu, w jakiej powadze, z jaką wdzięcznością dla Boga w sercu, a jednocześnie z bojaźnią dla imienia Jego, wracaliśmy na piechotę wtedy na Zamkową wieczorem, w milczeniu, uroczyście.
Ja pamiętam, że to spojrzenie na Golgotę, choć takie filmowe, choć wydawało się takie mało religijne, jak wiele zmieniło też w moim sercu. Golgota to nie jest miły widok, ale to jest zbawienny widok. Drogi bracie, droga siostro. Myśmy się spodziewali, że Jezus da nam wolność. I dał nam wolność. Otrzymaliśmy tą wolność. Ale nie w stylu właśnie tego westernu, o którym wam opowiadałem, ale wolność okupioną krwią Jezusa Chrystusa. Myśmy chcieli takiej bezbolesnej wolności, a On zapłacił za tą wolność swoją straszliwą, straszliwą boleścią. Czego się spodziewałeś? Drogi bracie, droga siostro, przychodzą do Jezusa. Może spodziewałeś się jakiejś nadzwyczajnej mocy, jakiejś nadprzyrodzonej mocy. Ale tu dwa dni temu mówiliśmy o tym, że kiedy Jezus rozesłał 70 i wrócili, i kiedy chwalili się, że demony są im posłuszne, że uciekają pod mocą imienia Jezus, powiedział im, nie z tego się cieszcie, ale radujcie się z tego, że wasze imiona są w niebie zapisane. I zaraz potem powiedział, posyłam was jak owce pomiędzy wilki. Sam środek, tutaj jest chyba napisane, stada wilków. I to też nie jest wesoła perspektywa. Jezus jest tym barankiem paschalnym, barankiem posłanym w sam środek stada wilków. Chociaż lubimy wspominać ten moment wybuchu jego gniewu, kiedy, prawda, uplótł sobie powróz odpowiednio mocny, z odpowiednimi węzłami i wpadł do przedsionka świątyni i zrobił tam porządek jak należy. Nie czytamy, żeby kogoś wychłostał, nie czytamy, żeby komuś tam, prawda, przetrącił grzbiet czy narobił sińców tym powrozem, ale z pewnością zbankrutowało wówczas kilka jerozolimskich banków, z pewnością wpędził w kryzys ekonomiczny kilka świątynnych potęg gospodarczych. Narobił takich szkód, ale to były zbawienne szkody. I dzisiaj też często się tak dzieje, że czyjeś bankructwo, czyjaś ruina, gdzieś kryzys, gdzieś utrata wszystkiego, nagle sprawiają, że otwierają się oczy na to, co naprawdę ma wartość. Naprawdę jest warte poświęcenia, zostawienia wszystkiego. Ten wybuch gniewu baranka był zbawienny dla tych, którzy spod panowania mamony sami wyjść by nie potrafili. No bo jak już mam taki dobry biznes, jak już mam swoje stoisko w świątyni w odpowiednim miejscu, to jak tu z tego zrezygnować? Nawet jak mi Bóg mówi, że w tym miejscu i ty nie powinieneś się tym zajmować. Kiedy rozmawiałem z Betty, z naszą siostrą z Jazz Riders, oni w tamtym roku rozpoczynali, mieli zamiar rozpocząć biznes, mieli przyczepę, kupili przyczepę, już tam widziałem zdjęcia, naleśnikowe niebo i szukali miejsca na ustawienie tego w Bielsku, że będą kręcić biznes. Kiedy z nią rozmawiałem, ona mówi, że Bóg ich uchronił przed tym. Nie znaleźli miejsca, nie dostali nigdzie zgody, ale dał im coś innego, coś, co umożliwia im wolne weekendy, pracę, dochód, a jednocześnie wolne weekendy, by w te weekendy mogli jeździć i głosić Jezusa. Bo przecież do tego ich Bóg powołał. do tego ich posyła. Dał im wspaniałe motory, dał im pasję do głoszenia Ewangelii. A więc to razem połączone. Nie można tego zmarnować, siedząc w pięknej przyczepie, choć się ślicznie nazywała Naleśnikowe Niebo. I ten baranek, który sam jako baranek został zwycięzcą, posyła nas, tak jak owce między wilki. Czego się spodziewałeś, że otrzymasz od Jezusa? Oczekiwałeś wolności? Więc ją masz. Więc ją masz. Masz wolność w Jezusie Chrystusie. Poza Chrystusem nie znajdziesz jej. Nie da się wziąć od Chrystusa wolności i iść dalej swoją drogą, uciekając, prawda, w jakimś tam kierunku, jak najdalej od Jerozolimy, jak najdalej od Jezusa, jak najdalej od Golgoty. Prawdziwa wolność jest w Jezusie Chrystusie. Oczekiwałeś przebaczenia grzechów? Oczekiwałeś przebaczenia grzechów, więc je otrzymałeś. Czuliśmy z pastorem Jurkiem taki niedosyt, że rano nie było wezwania pod krzyż. Ale ja wiedziałem, że tego wezwania rano mam nie robić. Myślałem, że może Jurek zaplanował to wezwanie na wieczór. Ale on tego też jakby nie miał w planie i doszliśmy do wniosku, że sam Bóg przygotowuje ten czas. Czeka na serca gotowe. Czeka na tych, którzy prawdziwie chcą przyjść pod krzyż, a wtedy on sam powie o głoście. I przysłał nam dzisiaj pastora Dario, który uczynił to wezwanie. I kiedyś słuchałem tego pięknego, basowego szumu waszej modlitwy, to przypomniały mi się wersety z Księgi Objawienia o tym szumie wielu wód. I wiedziałem, że to jest taki szum szczególnie miły Bogu, że to płynęło prosto z waszych serc, że to brzmiało szczerze i prawdziwie. Oczekiwałeś przebaczenia grzechów? Otrzymałeś. Otrzymałeś. Przecież Jezus umarł za wszystkie twoje grzechy. Zawołał, wykonało się. Zostało przebaczone. Wszystko zostało ci przebaczone. A może przychodząc do Jezusa oczekiwałeś zbawienia? Otrzymałeś je. My nie mówimy, że On dopiero otworzył ci drogę, możliwość. On dał ci zbawienie. W żadnym innym imieniu nie ma zbawienia, tylko w imieniu Jezus. I to z łaski. I to z łaski, przez wiarę. Jezus powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Ci, którzy należą do Niego, są zbawieni. A więc, drogi bracie, droga siostro, nie uciekaj. Jezus wiedział, że widok Golgoty to straszny widok. On pierwszy miał prawo nie zgodzić się, by tam pójść. Ale powiedział, Ojcze, Twoja, a nie moja wola, niech się wypełni. Powiedział, że nie ma większej miłości niż ktoś, że ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół. I oddał za ciebie, za jego przyjaciela, swoje życie. Nie uciekaj z Jerozolimy, z tej symbolicznej Jerozolimy, z tego miejsca, gdzie wprawdzie zamordowano Jezusa, ale jest to też miejsce, gdzie Jezus zmartwychwstał. Kiedy Jezus zachował się pod koniec tej podróży, jakby chciał iść dalej, uczniowie go zatrzymali. Przecież jest noc. Przecież zbliża się noc. Nie możesz o tej porze iść dalej. To jest niebezpieczne. Tam się nie wędrowało w noc. Dzisiaj czasy niby nowożytne, humanistyczne, a Oleńka mówiła nam świadectwie, jakie niebezpieczeństwa się wiążą z nocnymi podróżami, choćby po Nowej Hucie. Ale to nie tylko po Nowej Hucie. Droga, która wiodła w stronę Jerozolimy, czy to droga od Jerycha, czy od strony Emaus, to była bardzo niebezpieczna droga. Tam czyhali zbójcy, tam gdyby nie było patroli wojskowych, to i w dzień było strasznie przejść, a co dopiero w nocy? Co dopiero w nocy? Zatrzymali Jezusa, nie iść dalej, bo jest niebezpiecznie, zostań. Ale kiedy poznali, kim jest Jezus Chrystus, kim jest ten mężczyzna, który do nich się dołączył, który wyłożył im pisma od początku do końca, który przy ich stole łamał chleb i błogosławił i dziękował Bogu Ojcu, to zerwali się jeszcze od tej samej godziny, poszli z powrotem te 12 kilometrów do Jerozolimy. Już się nie bali żadnych zbójców, nie bali się zasadzek jakichś tam diabelskich. Pragnienie ogłoszenia dobrej nowiny, że Jezus żyje, było dużo silniejsze niż strach o jakiś z powodu jakiejś tam bandy rzezimieszków. Nie bój się, kiedy poznałeś Jezusa. Kiedy poznałeś Jezusa, nie bój się wrócić do tych, od których uciekałeś, może się bałeś z nimi być. Nie bój się niebezpieczeństw, które się mogą spotkać w związku z tym, że pójdziesz i będziesz głosił dobrą nowinę. Bo jestem przekonany. Jestem też przekonany, że kiedy naprawdę poznasz Jezusa, to nikt cię nie zatrzyma i nikt cię nie zatrzyma. Tak jak ja tego doświadczyłem. Nie to, że byłem jakimś bohaterem, że byłem nagle jakimś szczególnie gerojem, jeżeli chodzi o ogłoszenie Ewangelii. Po prostu ja nie mogłem powstrzymać sobie tej dobrej nowiny, że Jezus żyje, że Jezus dał mi wolność, tą prawdziwą wolność. Chciałem się dzielić tą wolnością ze wszystkimi, chciałem o niej opowiadać każdemu. Nie potrafiłem milczeć, nieważne było, czy jadę gdzieś do miejsca, gdzie mnie będą chcieli słuchać, czy nie będą, czy grozi mi niebezpieczeństwo, czy nie. Pragnienie głoszenia dobrej nowiny to coś cudownego, coś wspaniałego. Powiedziałem wam o mojej drodze do Emaus. Opowiedziałem wam, czego ja się spodziewałem. Co otrzymałem. A ty? Rozważ proszę w modlitwie. Czego spodziewam się po Jezusie? Czego od Niego oczekuję? A może być pewny, że odpowie ci, że wszystko, czego ci potrzeba i do życia, i do pobożności, wszystko w Nim i razem z Nim otrzymałeś. I wolność, i przebaczenie, i zbawienie, i tu rozwiązanie twoich problemów. Tutaj, kiedy komuś mówię, że zostaw te problemy tutaj, powiesz to Jezusowi, On to lepiej załatwi, On to... Ale gdybym ja jeszcze coś tam mógł, gdybym ja jeszcze miał lepszego prawnika, adwokata czy coś, to ja bym tu, tamto, siamto, wamto. Gdybyś uwierzył Jezusowi, gdybyś uchwycił się Jezusa, to byś wtedy miał wszystko w porządku. A tak bez Jezusa nic, nigdy, przenigdy nie będzie w porządku. Choćby najmądrzejsi, najwięksi. Czy myślicie, że tych dwóch mądrych adwokatów było w stanie obrodzić Zielonkę? Oni załamywali ręce. A ona jeszcze zamiast być im posłuszna, to jeszcze zrobiła prokuratorowi awanturę, bo wypowiedział się o bezdomnych jako o śmieciach, o motłochu. Oni wyszli purpurowi z gabinetu prokuratora i co pani narobiła? Ale ona wiedziała, kto stoi po jej stronie. Ona wiedziała, co mówi Boże Słowo. Ona wiedziała, kto tak naprawdę ją ochroni. Kiedy Bóg pozwolił mi, prosiłem Go, żebym mógł tam w sądzie powiedzieć coś więcej niż tylko odpowiedzieć na te krótkie, zwięzłe, ostre pytania, jakie sędzina zadawała, bym, Boże, bym chciał coś więcej. I odpowiedziałem na te krótkie, zwięzłe pytania, powiedziałem konkretnie i stoję dalej, a ona tak patrzy, czy Pan chciałby coś więcej powiedzieć? A ja mówię, o tak. Zajęło mi to jeszcze chyba 40 parę minut, ale nikt mi nie przerywał, nikt nie przeszkadzał, nikt nie mówił, że to nie na temat, a adwokaci jeszcze długo potem, przez parę tygodni, prosili, żebym przypomniał niektóre stwierdzenia, których użyłem, bo oni chcą ich użyć w mowie obronnej. Dzięki Bogu za Jego mądrość, za Jego obronę. To taka mała dygresja, bo przecież ten cały problem zakończył się trwającymi ciągle błogosławieństwami. To naprawdę żaden problem. To naprawdę żaden problem. Ale dzisiaj wnieśliśmy wszyscy ten radosny okrzyk. Jezus zmartwychwstał. Pamiętacie odzew? Jezus zmartwychwstał. Alleluja. I wszystkie nasze problemy zostały pokonane. W Jezusie Chrystusie jest zwycięstwo dla każdego z nas. I za to niech będzie cześć, chwała i nieustanne uwielbienie. Amen.